Sięgnijmy do tekstu Bożego Słowa z pierwszego listu apostoła Jana, drugi rozdział i od wersetu 20. Was natomiast Chrystus namaścił Duchem Świętym tak, że znacie całą prawdę. Piszę do was nie dlatego, że nie znacie prawdy, bo ją znacie i wiadomo wam, że żadne kłamstwo nie może wywodzić się z prawdy. Ten, kto twierdzi, że Jezus nie jest Mesjaszem, jest kłamcą. Jest też antychrystem i odrzuca zarówno Ojca, jak i Syna. Każdy, kto odrzuca Syna, nie ma dostępu do Ojca. Kto jednak przyznaje się do Syna, ma dostęp do Ojca. Zachowajcie w sercu to, co słyszeliście od początku. Jeżeli zachowacie to, co słyszeliście od początku, zachowacie też społeczność z Synem i Ojcem. On wam obiecał życie wieczne i to jest właśnie treść Jego obietnicy. Napisałem wam o tym ze względu na tych, co was zwodzą. Was jednak namaścił Chrystus Duchem Świętym i dopóki w Nim trwacie, nie potrzeba wam żadnych pouczeń. Dzięki temu namaszczeniu jesteście w pełni pouczeni o tym, co jest prawdą, a nie kłamstwem. Wytrwajcie więc w tym, czego On was nauczył. Drugi rozdział Dziejów Apostolskich powiada nam, jak to się zdarzyło, jak to wylanie Ducha Świętego przebiegało, jak było to zaskakujące i dziwne wydarzenie, kiedy to nie tylko szum wiatru pojawił się, odgłos takiego hałasu potężnego, to było coś niesamowitego, jak to było niezwykłe. Wyobrażam sobie, że ci ludzie, którzy tam byli w tym miejscu zgromadzeni, mogli czegoś takiego niezwykłego doświadczyć. Jakiegoś niezwykłego szumu, który nie był takim zwyczajnym szumem wiatru. To byśmy chyba rozpoznali, byśmy się zorientowali. No, nadciąga burza, jakaś wichura. Ale to było coś niezwykłego. A później jeszcze coś dalej działo się niezwykłego. Oto pojawiły się języki ognia, a każdy usiadł na każdym z tych zgromadzonych i wiedzieli, że dzieje się rzecz niezwykła. A ludzie z boku stojący myśleli sobie, a im się tylko wydaje, napili się pewno już tak wcześnie rano i są pod wpływem wina. Wtedy Piotr musiał wstać i powiedzieć im, mylicie się, to co przeżywamy jest obecnością Ducha Świętego, jest wypełnieniem Bożej obietnicy. Gdy mówimy o Pięćdziesiątnicy, natychmiast biegniemy myślami do listu do Koryntian, myślimy o darach Ducha Świętego, ale też Jan w tym miejscu mówi nam o jeszcze jednym ważnym elemencie związanym z napełnieniem Duchem Świętym. Mówi nam o namaszczeniu Ducha Świętego. Mówi o tym, że ono spoczęło na nas, na naszym życiu. To duchowe namaszczenie, namaszczenie Ducha Świętego. I gdy to namaszczenie spoczęło na ludziach w dzień Pięćdziesiątnicy, to popłynęła przez ich życie woda życia. To Jezus w Ewangelii Jana, mamy to zanotowane, powiedział, jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije tę wodę życia. A to mówił o Duchu Świętym, jest napisane. A więc doświadczyli ludzie przepłynięcia tej wody żywej przez ich życie i zostali napełnieni, dotknięci tym szczególnym namaszczeniem Ducha Świętego. Dlaczego zatem ciągle w społeczności spotykając się zadajemy pytanie, czemu to namaszczenie tak słabo jest widoczne? Czemu pojawiają się znaki zapytania między nami, ludźmi wierzącymi? Dlaczego ludzie wierzący jakoś nie pielęgnują tego namaszczenia, nie mówią o tym namaszczeniu, nie pragną tego namaszczenia, nie dążą do tego namaszczenia? Może my, kaznodzieje, o tym za mało mówimy? Tak, być może. Dlaczego to się nie przekłada
na nasze praktyczne chrześcijańskie życie. To dotknięcie, to namaszczenie, o którym Jan powiada, jest ważne. On powiada, wy natomiast zostaliście przez Chrystusa namaszczeni Duchem Świętym. Jest to ważne przeżycie, towarzyszące znaki temu przeżyciu, że chrześcijanin musi być świadomy tego przeżycia, musi wiedzieć, co ono znaczy. Przeżycie dla przeżycia nic nie znaczy. Przeżycie bez zbawienia, bez narodzenia się na nowo, moim zdaniem nic nie znaczy. Są ludzie, którzy przed nawróceniem się powiadają, przeżyłem napełnienie Duchem Świętym, mówię językami i nigdy się nie nawrócił do Boga, trwa w starym swoim życiu. Nie przeżył napełnienia Duchem Świętym. Wydawało mu się, że przeżył. Jeśli za tym nie poszło nawrócenie, pokuta, nowe życie, nowonarodzenie, nie przeżył, myślał, że przeżył. To było jakieś tylko doświadczenie, uczucie, jakieś podniecenie duchowe. W tej materii jestem zielonoświątkowym konserwatystą. Nie znajduję na to uzasadnienia w Biblii, by było inaczej. Jeśli ktoś to przeżyje przed nawróceniem, musi natychmiast za tym pójść. Pokuta, nawrócenie i nowonarodzenie. Jeśli nie, to było to tylko zaangażowanie ciała w emocje. Wcale nie oznacza to, że to drugie doświadczenie duchowe nie jest ważne. Chrześcijanie powinni dążyć do tego przeżycia, do tego doświadczenia duchowego. Powinni pragnąć tego chrystusowego napełnienia. To, co tu tak zostało moim zdaniem dobrze przetłumaczone. Was natomiast Chrystus namaścił Duchem Świętym tak, że znacie całą prawdę. Poczywa na nas pewna odpowiedzialność za to przeżycie, za jego funkcjonowanie w naszym życiu, za to przeżycie, które staje się naszym namaszczeniem. Czy to przeżycie wśród chrześcijan może okazać się przeżyciem, które zwietrzeje, które straci swoją moc? Czy ten Boży ogień może stać się nieświeżym ogniem? Może stracić swą datę ważności? Myślę, że to słowo apostoła Jana mówiące, starajcie się, by pozostało w was to namaszczenie, przypomina nam, że można stracić namaszczenie, można stracić zbawienie. Należymy do tego nurtu chrześcijaństwa, który w teologii nazywa się arminiańskim pojęciem, nie kalwińskim. My wierzymy, że człowiek zbawiony może stracić swoje zbawienie, jeśli nie będzie go pielęgnował, jeśli nie będzie dbał o nie. Kalwin powiedział, że ludzie zbawieni są raz na zawsze zbawieni. Ale to niebezpieczna teoria, bo wtedy niektórzy myślą sobie, mogę grzeszyć, mogę żyć jak chcę, mogę robić co chcę, a i tak jestem przecież zbawiony. Nie, możesz grzeszyć, możesz robić co chcesz, ale Królestwo Boże będzie tak dalekie jak wschód od zachodu dla takiej osoby. Grzech jest jedynym i najpoważniejszym powodem, który sprawia, że pozbawiamy się zbawienia i pozbawiamy się Bożego namaszczenia, tego Bożego ognia. Bóg w różnoraki sposób przemawiał i przemawia. I do Mojżesza przemówił w sposób niezwykły. Do patriarchów mówił w inny sposób niż do Mojżesza, ale któregoś dnia przemówił w ogniu do Mojżesza. Dał mu ten ogień, Boży ogień. Ten ogień jest ważny. Tego Bożego wylania ognia na nasze życie powinno być takim pragnieniem, jak pragniemy czasami napić się wody, gdy jest gorąco, gdy długo do niej nie mieliśmy dostępu, to tak pełnymi haustami łykamy tę wodę, że aż można się zakrztusić. Chrześcijanie powinni mieć takie pragnienie, obecności Ducha Świętego w swoim życiu. Wyjaśnię, dlaczego jest to ważne za chwilę. Ten ogień zapłonął na drodze chrześcijan. To byli ludzie, którzy znali Chrystusa, którzy z Nim byli. To byli ludzie, którzy znali poselstwo apostołów. Wiedzieli, kim On był, ten Jezus Chrystus, który żył na ziemi. A potem, gdy On im powiedział, trwajcie, oczekujcie, oni byli zgromadzeni na tym jednym miejscu i oczekiwali. Nie wiedzieli, kiedy to nastąpi, ale mieli takie pragnienie bycia z sobą razem, mieć społeczność, potrzebę modlitwy. Odczuwali tę potrzebę bycia z sobą, tej obecności jeden obok drugiego. Oni może nie trwali 24 godziny w modlitwie z sobą, ale byli z sobą, chcieli być. Czy macie taką potrzebę, takie pragnienie? Kiedy zdarzy się wam, że z jakichś istotnych, ważnych powodów nie możecie być w zgromadzeniu ludzi wierzących, czy odczuwasz potem takie pragnienie? Już go dawno nie widziałem. Chcę tę osobę zobaczyć, chcę obok niej usiąść. Patrzę, moje miejsce obok jest ciągle puste, a tu ktoś siedział. Czy odczuwasz tę potrzebę społeczności, bycia z tą drugą osobą? Czy to się przenosi na nas, albo czy to trwa nadal w nas? Czy mamy takie pragnienie, kiedy powiadam, nie mogłeś tu być długo? Czy tak bardzo tęskniłeś za tym miejscem? Nie tu, to gdzie indziej przecież. To prawda, to dobrze. To jest wspaniale, że gdzie indziej też są ludzie wierzący. Ale czy na pewno to jest twój dom? Lubię odwiedzić rodzinę, zobaczyć mamę, być w jej mieszkaniu, odwiedzić moją siostrę. Lubię być w swoim domu, jaki on by nie był, nawet gdyby był pusty zupełnie. Lubię być w tym domu, bo to jest moje mieszkanie. To jest mój dom, moje miejsce, gdzie czuję się bezpiecznie. Ale tak samo lubię wracać do tego miejsca, do społeczności z ludźmi wierzącymi. Mam pragnienie bycia z ludźmi wierzącymi, z tymi, których Jezus pokochał, bo On mnie pokochał. Lubię być z tymi ludźmi, których pragnieniem jest społeczność z Duchem Świętym, bo kiedyś tego nie rozumiałem, ale doświadczyłem tego przeżycia. Was jednak namaścił Chrystus Duchem Świętym, dopóki w Nim trwacie, nie trzeba wam żadnych pouczeń. Tego trwania potrzebujemy w tym przeżyciu. Bóg nie przyszedł dać nam trochę jakiejś mądrości, czy narzucić nam jakieś reguły duchowe, czy jakąś filozofię życiową, ale przyszedł jak ogień. Przyszedł, by namaścić nasze życie do trwania w Bogu teraz, tu na ziemi, gdy spotykamy trudności, problemy, gdy to życie staje się trudne. A myślę, że nie muszę tu wyłuskać, jak trudne i w jakich elementach i dziedzinach naszego życia stało się życie bardzo trudne. Wiem jedno, że jeśli Bóg mówi, że jest miłością, to na pewno musi kochać. A więc gdy do Niego przychodzę, na pewno kocha. Jeśli powiada, że jest Zbawicielem, to wierzę, że na pewno zbawia. I Słowo Boże mówi, że ten, kto przychodzi do Niego, nigdy się nie zawiódł, gdy prosi o przebaczenie. Gdy pokutuje, Bóg daje mu przebaczenie grzechów i czyni go nowym stworzeniem. Gdy On mówi, że ja jestem Twój lekarz, to ci, którzy przychodzą do Niego, ufają Mu jako lekarzowi. On ich dotyka, uzdrawia, wzmacnia, daje im nadzieję, bo On jest lekarzem. Gdy On mówi, że jest tym, który namaszcza Duchem Świętym, to wierzę, że nie powiedział tego, abyśmy tylko się tak duchowo dobrze poczuli. Ale On, gdy przychodzi, przynosi, przychodzi w Duchu Świętym ze swoim napełnieniem, ze swoim poruszeniem, ze swoją żywą wodą, ze swoim ogniem, ze swoim namaszczeniem do naszego życia. Wierzę Mu, że On jest taki. Ale gdy przychodzi to namaszczenie, to ono ma odbicie w naszym życiu. O ludziach dziejów apostolskich powiedziano, że oni byli z Jezusem, bo to się przełożyło na ich styl życia. Oni napełnieni mocą Ducha Świętego, namaszczeni Duchem Świętym, oni byli z Jezusem, ludzie to poznali. Oni mówili o Chrystusie, a ludzie mówili, to są ci, co są z Jezusem. A potem w Antiochii ich przezwali, chrystusowcy. Stąd nazywają nas chrześcijanami. Bo tam w Antiochii pierwszy raz przedrzeźniano tych chrześcijan, którzy chodzili z Chrystusem. Oni powiedzieli, o, to są ci, co chodzą z Chrystusem. A ci, a nie, ci to są, co wyznają Dionizosa albo Bachusa, zwolennicy Bachusa. No, to wiecie, to są tacy, co się im nogi plączą, zawijają się im w spirale. A ci chodzili z Chrystusem. A więc dlatego ich nazwano. To byli ci, którzy byli namaszczeni obecnością Bożą, a to się przekładało na ich codzienne życie. Nie emocje, kochani, budują nasze wewnętrzne życie, naszego ducha, ale to przeżycie, które mamy w nas, to Boże namaszczenie, to napełnienie Bożą mocą sprawia, że mamy emocje, że radujemy się, że jesteśmy szczęśliwi, że klaszczemy, że podnosimy ręce i że możemy nawet w jakichś chwilach uniesień i skakać i może jeszcze jakieś dziwne rzeczy robić. To nie dlatego, że chcemy emocji, tylko dlatego, że to wewnętrzne, że nasze poruszenie, ten Boży ogień sprawia, że my te emocje uzewnętrzniamy. Nie odwrotnie. Nie emocje zbudują to wewnętrzne przeżycie, ale to głębokie wewnętrzne przeżycie, to namaszczenie Ducha Świętego, to napełnienie Duchem Świętym sprawi, że tych emocji się wtedy nie musimy wstydzić. To namaszczenie duchowe nie jest oznaką awansu chrześcijańskiego. O, tu teraz wyszli lepsi, oni napełnieni Duchem Świętym, a my to tak, czy gorsza ta część zboru. Nie. Byłbym zrozpaczony, gdyby tak miało podzielić to przeżycie ludzi wierzących. Zbawienie jest najważniejsze, ale zachęcam, zalecamy. Boże Słowo powiada, szukajcie tego namaszczenia, szukajcie tej wielkości Boga w was, bo jak budowa w stanie surowym ciągle nie jest atrakcyjna, nie jest ładna, tak życie chrześcijańskie, niewypełnione Bożym namaszczeniem, chyba jest takie trochę wyblakłe, trochę takie jakby nieotynkowane, jakby ta budowa niezakończona była, jakby tam czegoś jeszcze brakowało. No można funkcjonować i to jest dobrze, no ale nie mielibyście radości, satysfakcji, takiej pełnej wolności, ale chcę powiedzieć, potrzebujemy w tej budowie naszego duchowego życia, które rozpoczyna się od nawrócenia, od wyznania grzechów, od pokuty, od nowonarodzenia. Potrzebujemy też takiego Bożego namaszczenia w Duchu Świętym. I dlatego apostoł Paweł apeluje, niech to namaszczenie pozostanie w was, nie zgubcie tego namaszczenia. A więc z jakichś powodów można stracić to namaszczenie, utracić je. I to może być dramat. I naprawdę Biblia pokazuje, że byli Boży pomazańcy, namaszczeni ludzie i utracili to Boże namaszczenie. Przykładem jest Saul, przykładem jest Samson. On myślał, że to namaszczenie, które ma takie duchowe, a jest powiedziane, że zanim się urodził, Duch Święty już na niego zstąpił, był niezwykłym dzieckiem. A kiedy dorósł, był herosem, o nim powiadamy. Człowiekiem, który dziś pewno by o nim filmy nakręcano w telewizji, jakiś tam chrześcijański Rambo, prawda? Ale on nie zachował się po Bożemu. On pozwolił, by grzech wkroczył w jego życie. On stracił to namaszczenie. Grzech spowodował, że stracił to namaszczenie. Ponieważ on zobaczył kobietę i powiedział, ta ma być moją żoną. Nie pytał się Boga, Panie, to jest dla mnie żona? Panie, czy to małżeństwo to już jest czas? Ona mi się podoba i ją chcę mieć. Zauroczenie. A ona powiedziała mu, ty mnie kochasz, a mnie okłamujesz? Nie powiedziałeś mi, skąd ty masz taką moc? To jest niemożliwe, żebyś ty tak tylko miał mięśnie takie. Coś w tym jest. I to coś on jej zdradził. A gdy go związali Filistyni, ona wtedy powiedziała, no, z
Samsonie, Filistyni nad tobą. O, czytamy tak. A gdy się ocknął ze snu swego, pomyślał sobie, wyrwę się jak za każdym razem dotąd i otrząsnę się. Nie wiedział jednak, że Pan odstąpił od niego.
Wielu chrześcijan zapomniało, że Boże namaszczenie odeszło z ich życia, albo może nigdy tam nie było. I myślą sobie, dam sobie radę, mam problemy w życiu, dam sobie z nimi radę. A ja mówię, nie dasz sobie rady. I dowody mam tu, w tej społeczności. Ludzie, gdy nie zadbali o Boże namaszczenie, zadbali o wszystko inne. Kariera zawodowa, kariera na uczelni, wykształcenie, dom, mieszkanie. Ludzie zaczynają życie małżeńskie od tego, żeby mieć samochód, dom dobrze wyposażony i wszystko inne, tylko nie zadbali o Boże namaszczenie w swoim życiu, a potem się wszystko wali. Rozejrzyjcie się. Właśnie dlatego już potrzebujemy napełnienia Duchem Świętym, ponieważ potrzebujemy szczególnej ochrony Ducha Świętego nad naszym życiem. Gdy nie zadbasz o tę ochronę, bądź pewien, że diabeł zna sposoby, jak uderzyć w twoje duchowe życie. Diabeł wie, że do wielu rzeczy nas nie może nakłonić. Uderzy w małżeństwa, uderzy w jedność, bo on wie, że tu może odnieść sukces. Jak nie masz tego Bożego namaszczenia, nie trwasz w tym namaszczeniu, to ponosisz klęskę. To nie jest kaznodziejskie gadanie. Przepraszam za takie słowa. To jest wasze być albo nie być. Albo zadbasz o chrześcijańskie życie, o duchowe namaszczenie, albo masz problemy w domu, masz problemy z małżeństwem, masz problemy w pracy, masz problemy w relacjach z ludźmi, tracisz społeczność, a gdy utracisz społeczność z Bogiem i z Duchem Świętym, zaczynają się problemy. To Kajfasz wypowiedział słowa prorocze, po co przyszedł Jezus. Tam jest powiedziane, a Kajfasz wypowiedział, że jeden musi umrzeć za wszystkich, aby przywrócić jedność, zbawić i przywrócić jedność. I jeśli tej jedności nie będzie, wszystko się będzie rwało. Musimy dbać o Boże namaszczenie. Wystarczy przyjrzeć się tym, którzy twierdzą, mnie niepotrzebne jest napełnienie Duchem Świętym, bo nie jest to potrzebne do zbawienia. To prawda. Do zbawienia to napełnienie Duchem Świętym nie jest potrzebne. Ale jeśli chcesz, w czasach ostatecznych, gdzie moc diabła jakby się potęguje, gdy on ma atrakcyjne rzeczy do zaoferowania, on nas swoją atrakcyjnością przebije. On ma lepsze dyskoteki, niż my możemy to zrobić w zborze. Ja wam nie zrobię pola golfowego, gdzie będziecie spędzać cały dzień. On ma lepszą, atrakcyjniejszą ofertę. Co my mamy atrakcyjniejszego, niż diabeł może zaoferować? Boży pokój. Jedność, stabilność w rodzinie, Boże odpocznienie, nadzieję. On wam nigdy nie da nadziei. On powie, wiesz, masz dzisiaj pracę, ale jutro nie wiadomo. Chyba, że będziesz się łokciami rozpychał, albo wiesz, tamtego wykopiesz, na tego naskarżysz, to może się utrzymasz w pracy. A my mu powiadamy, ale my się z twoimi metodami nie chcemy zgodzić. Ale niektórzy chrześcijanie, nie dbając o Boże namaszczenie, nie dbając, by ono było w ich życiu, poszli w taki sposób. Zabrakło im namaszczenia Bożego, bojaźni. Niech namaszczenie Boże zostanie w was. To jest dziś słowo apostoła Jana dla nas. Nie mówię o tym, żebyś przeżył teraz napełnienie Duchem Świętym i mówił językami, miał proroctwa, wizje, tłumaczenie języków. Mówię o czymś, co dla mnie jest ważniejsze w praktyce chrześcijańskiej. Miej Boże namaszczenie, abyś był chrześcijaninem w każdym miejscu. Bo coraz rzadziej o tym mówimy. Najpierw twoje prywatne życie, a może odwróć tę sytuację, a może będzie dobrze, jak 2-3 lata pożyjesz sobie, mając lustro, przy którym się możesz ogolić, a żona może się tam jakoś opatrzyć i kanapę, na której możecie spać. Za cenę duchowego życia. Za cenę namaszczenia w twoim życiu. Za cenę łaski Bożej w twoim domu. Za cenę nadziei, pokoju, błogosławionego szczęścia małżeńskiego. Może to warto. Co jest dla mnie ważniejsze? Praca 500 kilometrów od domu, czy mój dom, moja rodzina.
To jest ważne. Wielu ludzi, kiedy nie ma pracy, kiedy mają problem, są tutaj, modlą się i proszą zbór i wzywają nas do wspierania. Kiedy już coś osiągną, nie zobaczysz ich przez 3, 5, 10 tygodni. Damy sobie radę. Nie! Namaszczenie już dawno odpłynęło. Walczysz sam. Walczysz sama. Bóg się z siebie nie da naśmiewać. Co siejesz, to zbierasz. I pamiętaj, nigdy nie zbierasz tego samego, co zasiałeś, 10 razy więcej. I nigdy nie zbierasz na drugi dzień, więc gdy masz problemy, gdy odeszło twoje namaszczenie, gdy pojawiły się problemy, to sięgnij 10 lat wstecz i zapytaj się, co wtedy się działo ze mną. Dlaczego dziś przeżywam doświadczenie? Bo 10 lat temu nie dbałeś o Boże namaszczenie. Siałeś wicher, burzę, siałeś wiatr, dziś zbierasz burzę. Tak rozumiem też napełnienie Duchem Świętym. Dla mnie to nie jest przeżycie, które tylko mnie podnieci i będę tutaj skakał i będę się modlił językami i będę demonstrował obecność Ducha Świętego w moim życiu. Dla mnie napełnienie i namaszczenie Duchem Świętym to życie chrześcijanina, który jest 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu chrześcijaninem. Czy mi się to udaje? Nie. Ale razem chciałbym się z wami modlić o Boże namaszczenie, by ono pozostawało w nas, by było w nas, byśmy mieli Boże prowadzenie. Gdy Piotr wszedł do domu Korneliusza, to ci ludzie powiedzieli, tu jesteśmy razem, tu jesteśmy, aby słuchać, co chcesz nam powiedzieć. Chcemy wspólnych przeżyć. To jest właśnie to, co charakteryzuje społeczność ludzi wierzących. Tu jesteśmy razem i chcemy słuchać, co Duch Święty, co Bóg chce nam powiedzieć. A gdy byli gotowi razem słuchać, wstąpił na nich Duch Święty. Gdy jesteś sam gdzieś daleko, poza społecznością, nie mając tego Bożego namaszczenia, nie mając tego wsparcia, trudno będzie wznieść się na wyżyny. A odcięta gałąź wcześniej czy później uschnie. Nie wierzę takim ludziom wierzącym, którzy nie mają społeczności z Kościołem, ze zborem, niekoniecznie z naszym, z ewangelikalnym zborem, gdzie ma społeczność, modli się, gdzie jest odpowiedzialny za jakieś przed ludźmi i przed Bogiem za swoje życie. Nie wierzę, że oni trwają w społeczności z Bogiem. Ja się modlę, ja jestem wierzący, bracie, jak spotykam takich ludzi, powiadają mi, wiesz, bracie, ja nie straciłem społeczności, ja czytam Biblię. A czytaj ty ją sobie całe życie. Nie masz społeczności, nie chcesz mieć społeczności. Kto nienawidzi brata, kto nienawidzi siostry, to i nienawidzi Boga, nienawidzi Ducha Świętego, nienawidzi Jezusa, bo tego się nie da rozdzielić. Kocham Ducha Świętego, a Jezusa nie, albo Boga nie. To jest jedność. Nie kochasz Ducha Świętego, nie kochasz Jezusa. Nie kochasz Jezusa, nie kochasz Ojca. A więc potrzebujemy jedności. Potrzebujemy namaszczenia. Niechaj to namaszczenie zostanie na was. By coś mogło zostać, musi najpierw przyjść. Więc potrzebujemy tego napełnienia. Apostoł Paweł miał swoje pomysły czasami. Ale przychodził Duch Święty i mówił mu nie. On chciał iść do Azji. A Duch Święty przyodpowiedział mu nie. Kilka razy zatrzymał go i powiedział mu, chcę ciebie mieć w Filipii. A gdy przyszedł do Filipii, tam otrzymał namaszczenie Ducha Świętego do swojej służby. A gdyby postąpił po swojemu, może by nigdy tego namaszczenia nie odnalazł, jakie miał, jakie posiadał, jakim Bóg go poprowadził, w jakim go Bóg poprowadził. Nie mielibyśmy jego wspaniałych listów, nie mielibyśmy tej nauki apostolskiej. On był posłuszny Duchowi Świętemu. On nie powiedział, ja to mam pewien pomysł, ja go zrealizuję, wierzę, że Bóg będzie ze mną. Nie. Zacznijmy odwracać sytuację. Panie, chcesz, bym tam był? Masz dla mnie tam pracę? Panie, chcesz, bym tam się znalazł? Paweł nie mówił, odejdź precz, szatanie, ja i tak mam swój pomysł, pójdę. Nie. A on powiedział, dzięki ci, Duchu Święty, że zamykasz przede mną drzwi, które chciałem się władować sam, bo tam były za drzwiami przepaście. Ale poprowadziłeś mnie tam, gdzie było namaszczenie. gdzie był wspaniały zbór Filipii, gdzie on doświadczył tego namaszczenia i służył tym ludziom i potem mógł tym Filipianom powiedzieć: wierzę, że ten, który w was rozpoczął dobre dzieło, dokona je, doprowadzi do końca. To jest Boże prowadzenie, to jest Boże namaszczenie. Ale gdy Duch Święty wstępuje na nas, stajemy się innymi ludźmi. Saul, kiedy wstąpił Duch Święty, co Bóg o nim powiedział? I wstąpi na ciebie Duch Pana i przemienisz się w innego człowieka. 1 Samuelowa, 10 rozdział, 6 werset. Przemienisz się w innego człowieka. To dlatego potrzebujemy Bożego namaszczenia. To dlatego potrzebujemy prowadzenia Ducha Świętego, by być innymi ludźmi, innymi niż ten świat. Innymi ludźmi w zachowaniu, w myśleniu, w postępowaniu, w stylu życia. Ludzie namaszczeni upodabniali się do swego mistrza. Nawet tu na ziemi. Kiedy Eliasz odchodził, Elizeusz poprosił: chcę mieć Twego ducha, to namaszczenie, które jest w Tobie. I Elizeusz się stał jak Eliasz. Jeszcze większe rzeczy czynił niż Eliasz. Był niezwykłym człowiekiem. To namaszczenie Eliaszowe spoczęło na Elizeuszu. On był jak jego mistrz, a nawet, moglibyśmy powiedzieć, więcej. Ale to Boże Słowo powiada też chrześcijanom. Może nie będziesz nadmistrza, ale dobrze jest, gdy będziesz jak twój mistrz, Jezus Chrystus. Gdy przyjdzie to Boże namaszczenie, możesz żyć takim życiem. Jeśli tego namaszczenia nie będziesz mieć, jeśli ludzie wierzący tego nie będą pragnąć, jeśli tego nie będą doświadczać, niestety, to są gorzkie słowa, które mówię, będziecie się zmagać ze swoim życiem i często przegrywać, ponieważ diabeł ma wyrafinowane sposoby zrujnowania naszego życia. To dlatego potrzebujemy napełnienia Duchem Świętym. To nie dlatego masz się stać zielonoświątkowcem, byś miał taką nazwę, albo był zapisany tu w księdze członkowskiej tego zboru: jestem zielonoświątkowcem. Nazwa niczego nie oznacza. Twoje wewnętrzne namaszczenie, przeżycie duchowe znaczy zdecydowanie więcej. To namaszczenie zmienia tego, który został namaszczony. Twoje życie będzie nasycone Bożym olejem? Będziesz świadomy dotyku Ducha Świętego? Oczywiście w tym namaszczeniu jest moc, bo Jezus powiedział: weźmiecie moc Ducha Świętego. To nie tylko to namaszczenie takie błogie, przyjemne. To jest moc. I my znamy wielu Bożych mężów, których ta moc Boża poprowadziła, że gdy modlą się i dotykają ludzi, oni są natychmiast uzdrawiani, są natychmiast błogosławieni. Zmienia relacje między nami. Umiemy z sobą rozmawiać, umiemy z sobą być. Potrzebujemy tego bycia z sobą, tego pocieszenia, powiedzenia: jestem dzieckiem Bożym i pragnę tak bardzo być z Bożymi dziećmi. Lubię przyjaciół, lubię sąsiadów. To są mili ludzie, uśmiechnięci, mówią dzień dobry, ale ja nie chcę z nimi przebywać cały czas. Ja chcę być z ludźmi wierzącymi, z tymi, którzy przeżyli Boże namaszczenie, Boże dotknięcie. Tu odpoczywam, tam im muszę świadczyć, ale tu mogę odpoczywać, tu mogę siebie budować, mogę ładować mój duchowy akumulator. To nie jest tak, że tylko my kaznodzieje przekazujemy, to wy, Boże dzieci, przekazujecie nam inspirację, zachętę, błogosławieństwo. Tak, gdy widzimy, jak prowadzicie ciężki bój, zmaganie z diabelskimi pokuszeniami, jak z tego wychodzicie, jak możemy być Bogu wdzięczni. Czasami, wiecie, w tej służbie człowiek może się czuć zdegustowany. Różne doświadczenia, różne przeżycia, różne problemy. I każdego dnia się z nimi stykasz, masz kilka telefonów, pastorze to, pastorze tamto. I myślisz sobie, no też bym chciał usiąść tam pod ścianą i sobie spokojnie posłuchać. Ale kiedy widzisz ludzi, którzy przeżyją zbawienie, nowonarodzenie, kiedy są tacy pełni radości, kiedy to duchowe życie aż tryska z nich, dostajesz takiego duchowego znowu impulsu, by dalej służyć i powiedzieć: chwała Ci, Panie, że są ludzie, którzy odpowiadają na Twój głos, A potem nawet czasami nie mówię tego tym nowym osobom nawróconym, modlę się o nich, by doświadczyli mocy Ducha Świętego, by nie poprzestali na tym etapie rozwoju, by diabeł nie podszedł ich, by nie oszukał. Dlaczego? Bo cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł. Chodzenie w Duchu Świętym, w Bożym namaszczeniu, w powołaniu jest naszym przywilejem i obowiązkiem. Musimy zacząć polegać na Bogu, na Jego działaniu w naszym życiu. Nie szamocz się, nie motaj się sam ze swoimi problemami. Dam sobie radę, mam swoje rozwiązania, mam swoje sposoby na rozwiązanie. Wcześniej czy później te sposoby okażą się kłamliwe, nieprawdziwe. Bywamy w pracy, bywamy między ludźmi, którzy mają świecki styl życia. A oni ci podpowiedzą, jakie są sposoby rozwiązania. No jak ci się nie układa w małżeństwie, to jaki jest sposób ich rozwiązania? A rozwiedź się i weź drugą. A jak ta nie zna egzaminu, weź trzecią. I co z tego, że to jest legalne? Ale to bigamiści prawie, że. Ich rady są złe. Ich rady są złe. Bo oni mają świecki sposób wartościowania. Ale lepiej niech Boża prawda kłuje, niż diabelski lizak oszuka nas. Naliżesz się go, a potem on wróci. Ale źle odbije ci się czkawką. Wierzący są w większej mierze winni przed Bogiem z powodu nieposiadania pełni Ducha Świętego niż grzesznicy z powodu odrzucenia pokuty, ponieważ my mamy większe poznanie Słowa Bożego niż oni. Jesteśmy bardziej odpowiedzialni za brak duchowych przeżyć, za brak napełnieniem Duchem Świętym, ponieważ my znamy Boże Słowo. Grzesznik nie zna Słowa Bożego, jest mniej winien, że odrzucił pokutę, bo mu nikt nie powiedział, że ma pokutować. A wierzący wie o pięćdziesiątnicy i unika jej. Nie chcę być przed Bogiem odpowiedzialny za to. Mówimy, że jesteśmy gotowi do społeczności z Bogiem. Czy masz walizki spakowane? Czy jeszcze jeden samochód kupujesz? Czy masz walizki spakowane na spotkanie z Bogiem? Mówisz, że jestem z Panem już tak, że gotowy tylko do wieczności. Kiedy Pan cię wzywa do wieczności, jesteś pierwszy w rejestracji w szpitalu. Panie, ja tak tylko żartowałem. Wiesz, jeszcze się podkuruję, jeszcze te 100 lat na tej ziemi pożyję. Czy jesteśmy gotowi na spotkanie z naszym Panem? Czy masz walizki duchowe spakowane? Czy wołasz, góry i pagórki, przykryjcie mnie. Jeszcze nie, jeszcze nie. Panie, jeszcze nie przychodź. Ja jeszcze mam tyle rzeczy do uporządkowania. A może to jest dziś taki dobry czas, pokutować przed Bogiem, uporządkować swoje życie i powiedzieć, Panie, zgubiłem gdzieś po drodze Twoje namaszczenie, zwietrzało. Twój ogień ledwo się tli, Twój ogień nikogo już nie sparzy. Pozwól mi, by to Twoje namaszczenie wróciło. Was jednak namaścił Chrystus Duchem Świętym. I dopóki w Nim trwacie, w tym namaszczeniu, nie potrzeba wam żadnych pouczeń. A gdy je stracisz, ciągle potrzebujesz nowych lekcji. Ciągle potrzebujesz nowego odświeżenia. Dzięki temu namaszczeniu jesteście w pełni pouczeni o tym, co jest prawdą, a nie kłamstwem. Wytrwajcie więc w tym, czego On nas nauczył. Trwajcie w społeczności z Duchem Świętym, bo trwacie wtedy i z Jezusem Chrystusem, i z Bogiem Ojcem. Trwamy w jedności z naszym Panem. Ważne jest, co Duch mówi dziś do zboru o naszej wieczności, o naszym podążaniu do Królestwa Bożego. Nie traćmy tego, co nam dał Jezus, zanim On przyjdzie. Miejmy to, zanim On przyjdzie, już gotowi, spakowani. Oczekujemy, przyjdź Duchu Święty, przyjdź Panie Jezu. Tak mówi Duch i oblubienica. Amen.